Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Jak co tydzień słyszymy się, no dzisiaj akurat w poniedziałek o innej porze, o innej godzinie. Koloseum, nasza audycja rusza o chrześcijanach prześladowanych na świecie. Przez cały miesiąc będzie trochę inaczej. Będę Państwu zapowiadać, tak dla przypomnienia, o której godzinie i w jaki dzień spotykamy się w kolejnym tygodniu. Później to wszystko wróci, drodzy Państwo, do normy, ale dla tych, którzy naszej audycji nie znają, chciałam powiedzieć, że zajmujemy się chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie, cierpiącymi, dyskryminowanymi, uciskanymi, ale także zajmujemy się misjonarzami, misjami, działalnością misyjną wszelką, która pomaga potrzebującym. PKWP zaangażowało się też w projekt Wolni, Niewolni wspólnie z Heart Kenya, z Kenii, z Afryki i pomagamy, wspieramy zbiórkę funduszy na rehabilitację tak zwaną osób, które były kiedyś więzione, teraz już są na wolności, ale potrzebują wrócić do normalnego życia. Jest z nami już na łączach pan Radosław Malinowski z Fundacji Heart Kenya. Czy się słyszymy?
Tak, dobry wieczór, witam wszystkich.
Pan jest chyba teraz w Lublinie, ponieważ w Lublinie i też w innych częściach Polski pan Radosław Malinowski i ojciec Jean przemieszczają się. Tak, Jean de Dieu przemieszczają się i głoszą słowo o niewolnictwie, o tym problemie niewolnictwa na świecie i o tym, że coś trzeba z tym niewolnictwem zrobić. Jak to jest w Lublinie? Jaka jest teraz działalność ojca Jeana de Dieu i pana i innych osób, które zaangażowały się w projekt?
Tak, oczywiście, cały czas mamy spotkania, jest to prawda, niewolnictwo jest faktem i wszyscy powinniśmy się tego wstydzić, że w naszych czasach nasze pokolenie w jakiś sposób toleruje to, że nadal zniewala się ludzi i jest to coś, na co to być może w przyszłości nas będą rozliczać, tak jak my się dziwimy, dlaczego na przykład w XIX wieku ludzie tolerowali, że sprzedawało się ludzi na targach. My staramy się w tej chwili wspierać kampanię, która jest prowadzona przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jesteśmy tutaj z ojcem Jeanem, z którym mamy spotkanie po parafiach, po szkołach i w innych miejscach, gdzie są chętni ludzie, żeby posłuchać, porozmawiać o tym problemie, ale też i wesprzeć na samą akcję. Na chwilę obecną Jesteśmy w różnych kościołach, ale też mamy spotkania w szkołach. Sama kampania trwa cały czas, a każdego 26 czerwca, kiedy uroczyście ją zakończymy. I po pierwsze nadal spotykamy się po parafiach, mamy spotkania z różnymi grupami, jak też z całymi parafiami oraz spotykamy się w szkołach i we wszędzie, gdzie możemy się spotkać z ludźmi, którzy są chętni, aby o tym porozmawiać.
Akcja zakończy się, ale potem zostanie wznowiona, ponieważ temat nie kończy się i ludzie, pewne środowiska są zainteresowane tym, żeby nadal pomagać i nadal opowiadać o tym niewolnictwie, o tym problemie i o możliwości przeciwdziałania mu.
Tak, oczywiście. My tylko kończymy tą lubelski etap akcji. Nie kończymy całej akcji. Akcja będzie trwała nadal. Nadal będziemy pracować w Polsce i będziemy spotykać się. Natomiast jeżeli chodzi o koncentrację tej kampanii w Lublinie, wsparcie urzędu pana wojewody, pana marszałka, ale też i kuratorium lubelskiego, to ten etap akurat zakończymy w czerwcu, 26 czerwca.
Czy udaje się zachęcić osoby napotkane? Mówię tutaj o osobach w parafii, o tych, którzy słyszą ojca Jeana de Dieu z Ambony, bądź też, czy te osoby podchodzą, czy też może w restauracjach, tam gdzie docieracie, staracie się być, nie wiem jak to wygląda tak szczegółowo, czy osoby podchodzą, są zainteresowane, wiadomo, że dzieło idzie w świat, że ta informacja się rozszerza i ludzie są tym zainteresowani?
Na pewno jest taką wspólną reakcją wszystkich, z którymi się spotykamy, jest pewne niedowierzanie. Okazuje się, że bardzo mało się słyszy o tym problemie. To jest dziwne, ponieważ jest to naprawdę problem globalny. To nie jest problem Kenii, gdzie ja pracuję, to nie jest problem Afryki, to jest problem całego świata tak naprawdę. I coraz więcej poważnych instytucji mówi, że problem handlu ludźmi, problem niewolnictwa jest naprawdę problemem poważnym. To nie jest coś, co jest na marginesie społeczeństwa. To jest coś, co zagraża bezpieczeństwu, zagraża wielu aspektom naszego życia. O tym mówi papież Franciszek, który ostatnią drogę krzyżową poświęcił właśnie problemowi ofiar handlu ludźmi, ale o tym też na przykład mówią takie instytucje jak FBI, które mówią, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki handel ludźmi osiągnął skalę taką, że coraz trudniej jest to kontrolować. I to jest taki sposób niedowierzania. Ludzie w Polsce bardzo mało o tym wiedzą. Jest to w jakiś sposób wyparty, nie mówi już tym zbyt dużo. Dlatego bardzo często jak opowiadamy o przeżyciu ojca Żana, ale też o przypadkach z naszego schroniska, o przypadkach, z którymi się spotykamy na co dzień, to taką pierwszą reakcją jest niedowierzanie, szok, zdziwienie. Ja przyznam szczerze, że ja zawsze trochę moderuję moje opowiadania, bo jakbym opowiadał to, co naprawdę się wydarzyło w sposób obrazowy, to, co wiele z naszych ofiar, dzieci przeszło, to myślę, że ludzie by myśleli, że przesadzam, że to jest nieprawda.
To znaczy musi pan cenzurować sam siebie, zanim...
Staram się, powiedzmy, być tak, nie pomijam pewne szczegóły, ponieważ one są tak straszne, tak drastyczne, że naturalnie jest trudno w to uwierzyć. To są historie tortur, strasznego zwierzęcenia właścicieli, ale też i traktowania tych ludzi gorzej niż traktuje się zwierzęta.
Ludzie z jednej strony w Polsce nie dowierzają w to, co się dzieje i że jest taka skala problemu na świecie, ale z drugiej strony widzimy w miastach większych i mniejszych, zwłaszcza większych, takie kartki, że ciągle kogoś poszukujemy, ale nie zawsze udaje się te osoby znaleźć. Dlatego chyba to już nie może być zagadka. Takie porwania, takie zaginięcia. Handlarze ludźmi są obecni i tak jak pan kiedyś powiedział, dopóki będzie zapotrzebowanie na takich ludzi, dopóty będzie ten handel ludźmi trwał i ten proceder będzie się ciągle odbywał.
Oczywiście. Niestety handel ludźmi rządzi się pewnymi prawami wspólnymi dla ekonomii. I tak długo, jak jest popyt na usługi niewolników, to rynek będzie dostarczał tych niewolników. Tak długo, jak na przykład turyści wyjeżdżający do krajów tropikalnych korzystają z usług seksualnych, handlarze ludzi będą porywać młode kobiety i będą je zmuszać do prostytucji.
Mieliście ciekawą licytację. To były głównie przedmioty z Afryki, ale także takie płyty, książki od naszych polskich artystów. No i była między innymi broszka pani prezydent Agaty Kornhauser-Dudy do wylicytowania. Ona już się skończyła i środki zostały zebrane, a ja chciałabym zapytać, co państwo będą robić, co zamierzają robić, jak rozwijać swoją działalność. I do tego właśnie są potrzebne pieniądze i te zbiórki, które tak są organizowane z takim trudem, poświęceniem, bo przyjeżdżacie z Afryki daleko i jeździcie po Polsce i nie tylko po Polsce.
Tak, to znaczy te wszystkie pieniądze, te wszystkie środki, które staramy się zebrać w tym miesiącu, ale jak też i w następnych miesiącach, są przeznaczone przede wszystkim na działalność naszego ośrodka, na naszego schroniska. To jest jedyne tego typu miejsce w całym kraju, w Kenii. A Kenia jest szczególnym miejscem na mapie Afryki. Poza kilkoma innymi krajami, Kenia jest takim centrum handlu ludźmi, bo przez Kenię się nie tylko, z Kenii się nie tylko wywozi ofiary, ale do Kenii się przywozi lub też przewozi ofiary handlu ludźmi. Nasza kampania ma na celu zebranie pieniędzy, które są przede wszystkim używane na pomoc medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną. A dla dzieci, które nie mogą wrócić do domu, bo na przykład nie wiedzą, gdzie są ich domy, to dla tych dzieci, dla byłych ofiar handlu ludźmi również opłacamy z pieniędzy kampanię szkoły, żeby mogły normalnie skończyć edukację, mieć szansę na normalne życie tak, jak ich rówieśnicy. W tej chwili jesteśmy w najbliższą niedzielę, jesteśmy w Krakowie. Będziemy mieć spotkanie w kościele Matki Boskiej Fatimskiej. To jest na ulicy Komandosów 18. To jest przy kościół bardzo blisko centrum. I tam będziemy mieć zbiórki we wszystkie niedzielne msze. Ojciec Jean będzie głosił słowo, a po mszy świętej będzie można wesprzeć naszą kampanię. Następnie będziemy mieć spotkanie w Święty Lipce w podobnym formacie. Przede wszystkim wszędzie będzie ojciec Jean głosił kazania. Później będziemy mieć spotkanie w Licheniu, a na zakończenie 30 czerwca mamy spotkanie we Wrocławiu, parafii na Partynicach. Ale to nie znaczy, że jak ktoś jest spoza Krakowa czy z tych miejsc, że nie może naszej kampanii wesprzeć, bo cały czas można wpłacać i wspierać naszą kampanię poprzez SMS. Można wysłać SMS o treści wolni na numer 72052. Ja powtórzę, 72052. I jest koszt tego SMS-a, to jest 2 zł plus VAT, lub też wysłać wsparcie drogą przez Dotpaya lub poprzez konto, które można znaleźć na stronie PKWP Pomoc Kościół i w Potrzebie. To jest www.pkwp.org kreska wolni, nie wolni. I tam można znaleźć wszystkie informacje na temat kampanii, w jaki sposób płacić przez Dotpaya oraz na konto.
Tak, musimy pamiętać o tym, że czasami tacy niewolnicy, którzy zostaną odbici porywaczom, nie mają po prostu dokąd pójść. Są to czasami po prostu dzieci, które do tej pory nie trudniły się, ale były zmuszane do nierządu, rodzice się nimi nie interesowali, a później takie osoby muszą się poniekąd zrehabilitować i znaleźć sobie jakieś miejsce w życiu, co nie jest na pewno łatwe w Kenii, w Afryce. Są nierówności społeczne, także powtórzymy ten SMS 72052 o treści wolni. I mamy przyjaciół we Wrocławiu, mamy przyjaciół w Krakowie. W Krakowie Radio Wnet dociera na falach FM i nasza audycja Koloseum na pewno jest w Krakowie słuchana, dlatego też zapraszamy na Komandosów 18.
Tak, to jest Kościół Matki Boskiej Fatimskiej. Duża świątynia. Ojciec Jean będzie głosił kazanie na każdej mszy świętej, również w soboty wieczorem, na tej mszy wieczornej, wigilijnej. A po kazaniu będzie możliwość tak podejść i porozmawiać, jak i wesprzeć naszą kampanię poprzez wsparcie finansowe. Bardzo zachęcam do porozmawiania z ojcem Jeanem. On bardzo lubi, bardzo sobie ceni rozmowy, spotkania i cały dzień jest wtedy dostępny, żeby z nim porozmawiać, spotkać się i zapytać o więcej szczegółów. O ile on będzie chciał, to powie to wszystko, o co się pytamy.
Oczywiście ojciec Jean jest bardzo, bardzo otwarty. Na pewno poświęci czas w Afryce. Tak się mówi, że czas wolniej płynie, nie będzie uciekał, nie będzie się śpieszył, dlatego warto poznać ojca Jeana. Wspaniałego i my też serdecznie ojca Jeana pozdrawiamy i pana Radosława także. I do zobaczenia w Warszawie.
Dziękuję, pozdrawiam też również.
Radosław Malinowski z Heart Kenia, z Kenii, Polak, był gościem Koloseum. Koloseum, jesteśmy już z państwem z powrotem i na łączach mamy gościa. Jest to dr Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak się stało, że przed wyborami mieliśmy taki marsz niespodziewanie, w którym marsz odbył się w Gdańsku i w którym niestety oprócz takich haseł wolnościowych był to marsz jednej z partii politycznej i też środowisk takich LGBT, różnych nazywających siebie wolnościowymi. Podczas tego marszu miały miejsce zachowania obrażające uczucia religijne i znieważające obiekty kultu. Niestety to bardzo nas wszystkich zdziwiło, katolików, i zniesmaczyło ogromnie, oburzyło i obraziło. No i też godziło to w moralność publiczną, ponieważ tam, z tego co pamiętam, była taka imitacja Najświętszego Sakramentu. Był też taki ktoś przebrany za księdza, no i no, coś nawiązującego do płciowości, kobiecości, chociaż to też moim zdaniem obraża nas, kobiety. Tak nie powinno się w ogóle takich rysunków przedstawiać, tym bardziej na Najświętszym Sakramencie, który to miałby być Najświętszy Sakrament, hostia. i ponadto ta demonstracja odbywała się w czasie ciszy wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a udział wzięły w niej kandydatki Koalicji Europejskiej i Wiosny. Tutaj Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną na ten temat. Czy faktycznie było to złamanie ciszy wyborczej, czy nie? Jak można ocenić taki marsz? Czym on w ogóle był? Jak pan myśli?
No, rzeczywiście przygotowaliśmy analizę, która wyraźnie wskazuje na złamanie prawa przez osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, które bardzo świadomie podjęły działania służące niczemu innemu, jak obrażeniu tych rzeczy, które dla katolików, dla chrześcijan są święte. No, pamiętajmy, że w polskim porządku prawnym obowiązuje artykuł 196 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje karne w przypadku obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej, miejsca kultu. Dokładnie to, co miało miejsce. I Trybunał Konstytucyjny zajmował się tym przepisem, bo próbowano kwestionować, próbowano mówić, że niejako istnieje w polskim porządku prawnym wolność obrażania drugiego człowieka, wolność obrażania go poprzez naruszenie tego, co stanowi dla niego sakrament. Trybunał się z taką argumentacją nie zgodził. Trybunał mówi wyraźnie. Oczywiście można dyskutować na tematy związane z religią, można krytykować religię, można toczyć na ten temat rozmowy, no i to jest wolność słowa, ale znieważanie, działanie, które ma charakter oczywiście obraźliwy czy wulgarny, już z taką krytyką nie ma nic wspólnego. To jest po prostu atak na drugiego człowieka. I zasada godności człowieka i zasada wolności religijnej sprawiają, że tego rodzaju znieważenie jest po prostu niedopuszczalne. I to mówi Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 roku. Nie ma żadnych wątpliwości, że polskie prawo powinno tą sferę sakrum, właśnie motywując to ochroną uczuć tych ludzi, dla których symbole religijne czy elementy liturgii będą święte. Polskie prawo powinno tę sferę chronić. I bardzo dobrze, że te przepisy w jakim stopniu są egzekwowane. Wydaje się, że mogą być egzekwowane bardziej konsekwentnie niż to miało miejsce do tej pory. No zresztą to, co mówię, chyba nie jest kontrowersyjne tylko dla prawnika w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jest też kontrowersyjne dla zdecydowanej większości Polaków, bo to może nie jest w tym kontekście najważniejsze, ale były w ostatnich tygodniach organizowane badania opinii publicznej, tam około 2/3 mieszkańców naszego kraju. Też nie ma wątpliwości, że tego typu wulgarna aktywność, pamiętajmy, że to chodzi o aktywność publiczną, tak? Chodzi o aktywność, która następuje w jakiejś sferze zamkniętej. Tylko mówimy o aktywności, która jest dla wszystkich dostępna, która jest elementem jakiejś demonstracji. Także tego rodzaju aktywność po prostu powinna być objęta sankcjami. No jeżeli ktoś mówi, że elementem wolności jest prawo do obrażania drugiego człowieka, no to pytanie, o jakiej wolności my mówimy, no bo klasyczna, nawet liberalna koncepcja wolności zakładała, że granicą wolności naszej jest wolność i godność drugiej osoby. W takiej perspektywie naprawdę bardzo, bardzo liberalnej.
Panie doktorze, ja to rozumiem i jest to bardzo logiczne. Rozumie to wiele, wiele, naprawdę wiele osób, ale cóż z tego, jak ktoś inny powie, że jest wolność zgromadzeń, po pierwsze, wolność demonstracji, różnych poglądów. Poza tym przypomnę, że nie tak dawno, bo bodajże w 2017 roku był wystawiony spektakl Klątwa i do tej pory nie wiem, co się stało, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy legalne było przedstawienie na scenie scen obrażających no takich wygłupów obrażających i papieża Jana Pawła II, i krzyża, i Kościoła katolickiego, no i przez to też naszej wiary, naszych uczuć. I niestety z takimi i podobnymi sytuacjami mamy do czynienia częściej. Widzę, że Państwo utworzyli Centrum Wolności Religijnej, Instytut Ordo Iuris, i tam udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom będącym świadkami wydarzeń w Gdańsku, tutaj, gdzie uczucia religijne zostały obrażone. I można zgłoszenia w tej sprawie kierować się pod adresem mailowym, tutaj jest podany cwr@ordojuris.pl, i rozumiem, że w takich i różnych przypadkach też można do Państwa się zgłaszać i zgłaszać swoje zastrzeżenia, uwagi do tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, ale co z tym, że sądy nie i prokuratura no chyba nie biorą za bardzo na poważnie tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, na scenie, w Teatrze Powszechnym, i to już nie pierwszy raz, i ja dalej nie wiem, czy tam przynajmniej zapadła jakaś decyzja prokuratora, że należy ścigać osoby i wyciągać konsekwencje wobec tych osób, które obraziły przynajmniej nasze uczucia religijne.
Właśnie. Tutaj pani redaktor przytacza przykład sprzed nieco ponad 2 lat, to jest klątwa, przykład sprzed zaledwie nieco ponad tygodnia, czyli sprawę gdańskiej parady LGBT. Ale takich przykładów można oczywiście wskazywać więcej, które są zresztą opinii publicznej doskonale znane. To są chociażby próby kompilacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z logotypem politycznego ruchu LGBT i przyklejania go na śmietnikach. No to jest działanie, które bardzo takie właśnie obrażenie tych, dla których ten wizerunek jest rzeczą świętą. No i rzeczywiście to jest tylko kilka spośród bardzo wielu spraw, które trafiają do Centrum Wolności Religijnej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przyjmujemy takie zgłoszenia, pomagamy w przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które jest kierowane do organów ścigania. Wspieramy też takie osoby na poziomie procesowym jako ich pełnomocnicy. I muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem narastającym, bo ono nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tych przypadków działań niematerialnych. To jest rzecz dawno zbadana i doskonale udokumentowana, że przyzwoleniem na takie ataki w sferze słowa buduje się przyzwolenie na ataki o charakterze fizycznym. I z tym problemem już w tej chwili mamy do czynienia w naszym kraju. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris przekazuje corocznie kilkadziesiąt zgłoszeń, taki raport dotyczący przestępstw motywowanych nienawiścią religijną wobec chrześcijan. W samej Polsce to jest od 30 do 40 przypadków przez nas udokumentowanych, ale wiele wskazuje, że problem jest dużo szerszy. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził kilka lat temu badania, w latach 2012-2014, w niemal wszystkich parafiach katolickich w Polsce, i okazało się, że około 9% tych parafii, parafii jest 10 tysięcy, to oznacza, że to jest około 900 parafii, doświadczono aktów wandalizmu, aktów profanacji, aktów, które już będą miały charakter ataku fizycznego na nieruchomości. Mamy kolejnych kilka procent parafii, w których były ataki o charakterze fizycznym na duchownych czy na wiernych na przestrzeni tego okresu. One często nie trafiają do mediów, one często nie są przedmiotem zainteresowania. Niektórzy sądzą wręcz, że nie należy takich spraw nagłaśniać, bo one mogą tylko innych zachęcić do podobnego działania. My wychodzimy jednak z innego założenia, że nie przeciwdziałając, buduje się po prostu dla takich zachowań przyzwolenie. Stąd właśnie aktywność centrum. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, tak, bo ten problem bywa często ignorowany i zarazem ci ludzie, którzy go ignorują, bagatelizują albo mówią, chociażby obrażanie chrześcijan czy obrażanie katolików jest formą ekspresji, jest formą wyrażania siebie, korzystania z wolności słowa, ci sami ludzie, to jest bardzo niekonsekwentne, słusznie zresztą, wyrażają oburzenie i żądają ścigania aktów nienawiści, czy też obrazy uczuć religijnych przedstawicieli innych wyznań. I to oczywiście samo w sobie to jest jak najbardziej uzasadnione, no bo przecież nie można żadnego człowieka atakować. No ale jeżeli jesteśmy niekonsekwentni, jednocześnie ignorujemy, a z drugiej strony oburzamy się, no to tą niekonsekwencję trzeba wytknąć. Nasze stanowisko jest takie, że należy bronić szacunku wobec każdego człowieka. No a ta sfera sakrum, no to jest sfera, która dla człowieka, dla znacznej części, wydaje się, że w większości też na podstawie sondaży Polaków, jest sferą no, niezwykle istotną.
Rozumiem. To skoro prawo broni poszanowania wiary, wyznania, jest... Prawo stoi sprzecznością z obrażaniem wiary i wierzących, to dlaczego z taką śmiałością na marszu, który mieliśmy w Gdańsku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zobaczyliśmy aż takie sceny i z taką śmiałością te osoby wystąpiły przeciwko wierze, napluły prawie, że na nasze wartości, no tak w przenośni, i z taką śmiałością uderzyły w naszą wiarę. Powiem tak, że Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie stwierdzał, że przepisy karne chroniące uczucia religijne czy obiekty kultu religijnego nie naruszają Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Czy może dlatego, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka zachowuje się tak, a nie inaczej, to z taką śmiałością nic nam nie zrobicie, Unia nam nic nie zrobi, Trybunał nam nic nie zrobi, polskie prawo będzie się ociągało z takimi przypadkami, nie będzie brało tego na poważnie. Czy mamy tutaj problem europejski? No na pewno, tylko jak go rozwiązać?
Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, problem na pewno nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Polski, ale z drugiej strony próbuje się właśnie u nas budować czasami takie przekonanie, że właściwie jesteśmy jako państwo jakimś ostatnim reliktem ustawodawstwa broniącego tych właśnie rzeczy stanowiących sakrum. No tymczasem wystarczy przyjrzeć się ustawodawstwu innych krajów europejskich, tego jak wygląda w innych państwach prawo. Taką analizę można też znaleźć na naszej stronie internetowej ordo-iuris.pl i okaże się, że podobne przepisy mają. Niemcy mają, Włosi mają, Hiszpanie mają, Irlandczycy mają, Szkoci. I można byłoby jeszcze oczywiście wymieniać wiele kolejnych krajów. To w niektórych przypadkach są przepisy, które podobnie jak w Polsce bronią przed obrazą uczuć religijnych, ale są takie kraje, które w taki, powiedzmy, bardziej jeszcze tradycyjny sposób, wprost, będą chroniły, to są kraje państwa Unii Europejskiej, będą broniły przed bluźnierstwem, albo chociażby obrazą dogmatów wiary. No, to są rozwiązania prawne, które będą w części państw unijnych występować. I co więcej, to są rozwiązania, które są stosowane, które są w tych krajach egzekwowane, czasami w sposób dużo bardziej konsekwentny niż w naszym kraju. Więc to absolutnie nie jest żadnym ewenementem. Natomiast może jeszcze odpowiadając na samą istotę pani redaktor pytania, wydaje mi się, że takie poczucie przyzwolenia bierze się stąd, że to prawo, które w Polsce obowiązuje, które czasami jest stosowane w odniesieniu do wydarzeń chociażby płockich, wydarzeń, o których już mówiliśmy, czyli znieważenia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Wprost mieliśmy zapowiedź dotyczącą ścigania sprawców, mieliśmy nawet czynności w toku postępowania karnego podjęte wobec sprawczyni. No i to było rzeczywiście mocno nagłośnione. To było pytanie, czy rzeczywiście te czynności były adekwatne w postaci zatrzymania. Natomiast no, tutaj rzeczywiście sprawa zrobiła się przez to mediana. W zasadzie w większości przypadków no, żadne czynności w ogóle nie są podejmowane. Tego typu sprawy bywają po prostu ignorowano. No i w ten sposób niestety tworzy się przyzwolenie. No to wynika czasami z niewiedzy, czasami właśnie z takiego przekonania, że mamy do czynienia z jakimś tam ewenementem, który jeszcze istnieje akurat w polskim prawie. No to jest międzynarodowy standard, jeżeli chodzi o ustawodawstwa krajowe poszczególnych państw. No i trzeba sobie z tego po prostu zdawać sprawę. No jeżeli obywatele naszego kraju wzajemnie nie będą do siebie mieli szacunku, no nie sposób jest mówić o wspólnocie. Tego typu wydarzenia, jak to, co się działo w Gdańsku, czyli wulgarny atak na sakrum, to jest właśnie nic innego jak rozbijanie wspólnoty i jej podstaw w wyjątkowo zasługujący na potępienie i negatywną ocenę sposób.
Jednym zdaniem, w naszym kraju toczy się batalia o wartości, i to już nie od dziś. A przypomnijmy, tak jak pan doktor wcześniej wspomniał, artykuł 196 Polskiego Kodeksu Karnego brzmi: kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie doktorze, za tę rozmowę w Koloseum i serdecznie pozdrawiamy. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił pracę Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w dowód uznania za wspieranie, współpracę i działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Senat uczelni nadał złoty medal UKSW księdzu infuatowi doktorowi Kazimierzowi Piwowarskiemu, emerytowanemu dyrektorowi Wydziału Europa Wschodnia Kirche in Not oraz księdzu doktorowi Andrzejowi Halembie, dyrektorowi Wydziału dla Krajów Afrykańskich Kirche in Not. Medale wręczył jego magnificencja ksiądz rektor Stanisław Dziekoński. Oczywiście stowarzyszenie jest niezmiernie dumne za uhonorowanie wieloletniej i zarazem pięknej pracy naszych przedstawicieli na rzecz Kościoła powszechnego w sferze edukacji, kolejnych pokoleń duchowieństwa oraz osób konsekrowanych i świeckich. A przypomnijmy, że 28 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości nadania odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych. Wśród nominowanych osób nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli Kirche in Not. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym księżom. I drodzy Państwo, teraz pora powoli na felieton, który nagrywa dla nas ksiądz dr Andrzej Paś, ale nie tylko. Posłuchajmy, dzisiaj będzie o Filipinach.
Ojciec Teresito Soganu był przez prawie 4 miesiące zakładnikiem islamskich ekstremistów w filipińskim mieście Marawi. Jednak nawet niewola i pewność tego, że umrze, nie sprawiły, iż zachwiał się w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia pokojowego współistnienia religii. 2 lata po tych wydarzeniach Pomoc Kościołowi w Potrzebie ACN International publikuje wspomnienia ojca Teresito. Miało to miejsce po południu dnia 23 maja 2017 roku. Parafianie spotkali się w katedrze Maryi Wspomożycielki Wiernych, aby następnego dnia brać udział w uroczystościach odpustowych. Zgromadzenie nagle zrozumiało, że w mieście doszło do strzelaniny. Ojciec Teresito, wikariusz generalny prałatury terytorialnej Marawi, przypomniał, jak niezwykłe było to wydarzenie nawet dla mieszkańców Marawi, gdzie napięcia są normalną częścią codziennego życia. Jako część regionu autonomicznego w muzułmańskim Mindanao, miasto zamieszkują w przeważającej części muzułmanie, działa tam w zmodyfikowanej formie prawo szariatu. Dla duchownego i 5 innych członków parafii ta data stanie się krytycznym punktem zwrotnym w ich życiu. Dzień, w którym związani z ISIS rebelianci z grupy Maute podbili ich miasto i porwali ich oraz ponad 100 innych mieszkańców. Stali się zakładnikami i kartą przetargową w rozmowach z rządem. W ciągu następnych 5 miesięcy zginęło ponad 800 osób, a setki tysięcy zostało przesiedlonych. 17 września, 116 dni później, ojciec Soganub został ostatecznie uratowany, podczas gdy zacięte walki o miasto Marawi trwały do 23 października 2017 roku. Około godziny 18 więzienie i komisariat płonęły, ale strażacy nie pojawili się na miejscu, podkreśla ojciec Teresito Soganub. Niedługo potem płomienie dotarły do pobliskiej szkoły. Kiedy drzwi katedry zostały otwarte około 19, duchowny pomyślał, że przybyła armia lub policja, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Jednak głos, który rozbrzmiewał w megafonie, nakazał im po angielsku współpracować, jeśli nie chcą, aby stała się im krzywda. Przed kościołem stała grupa uzbrojonych mężczyzn, niektórzy w mundurach, inni w cywilu. Kapłani i inni zakładnicy spędzili kilka następnych godzin w furgonetce, podróżując z jednej kryjówki do drugiej, aby uniknąć działań odwetowych armii filipińskiej. Kazali nam skontaktować się z rządem i poprosić ich o zaprzestanie walki z rebeliantami, opisał traumatyczne godziny. Tak więc jeden po drugim wezwałem ich wszystkich, biskupa Edwina de la Peña, a także mojego poprzednika, wikariusza generalnego, aby poprosić ich o przekazanie wiadomości od naszych porywaczy prezydentowi Duterteowi. Wiadomość brzmiała: wycofajcie oddziały rządowe z miasta, jeśli nie, zabijemy wszystkich zakładników jednego po drugim. Rząd był nieugięty, jednak ojciec Soganub nie został zabity. W następnych dniach rebelianci prawie codziennie zmieniali swoją kryjówkę. W każdym nowym miejscu do grupy dołączali kolejni zakładnicy. W końcu, w czerwcu, grupa Maute utworzyła obóz w pobliżu meczetu. Do tego czasu liczba zakładników wzrosła do ponad 120 osób, w tym kobiety i dzieci. Zdecydowaną większość zakładników stanowili jednak młodzi mężczyźni, którzy musieli wspierać rebeliantów, walcząc z armią o kontrolę nad miastem. Zakładnicy żyli w ciągłym strachu przed śmiercią. Z jednej strony zagrażała im grupa Maute, z drugiej grad bomb zrzucanych przez armię rządową. Po kilku tygodniach walk, dzień przed uwolnieniem, porywacze wyraźnie byli osłabieni przez ataki ze strony sił rządowych. Tego wieczoru czuliśmy wielkie wyczerpanie, wiedzieliśmy, że jesteśmy otoczeni. Powiedziałem do siebie i do Boga, że muszę teraz spróbować uciec. W głowie miałem tylko jedną myśl: Boże, pomóż mi. Wtedy miał miejsce mały cud. Przez 14 minut nie wystrzelono żadnego pocisku, relacjonował duchowny. Ksiądz wraz z innymi zakładnikami uciekli 17 września 2017 roku. Pomimo traumatycznego doświadczenia niewoli, ojciec Teresito czuje wewnętrzny pokój i jest pełen nadziei. Nikt nie chce doświadczyć czegoś takiego. W ciągu tych miesięcy stale żyłem z pewnością, że umrę. Żyłem własnymi lamentami, krzyczałem: dlaczego ja, o Panie, dlaczego pozwoliłeś, aby tak się stało, zaznacza duchowny. Jednak pomimo wielkiego smutku opisał również uczucie wdzięczności. Spodziewałem się śmierci i nie rozumiałem, jak to możliwe, że przeżyłem tę walkę. Te wydarzenia nauczyły mnie pokory i szacunku, nauczyły być silnym z Bogiem, dodaje. Najstarszy kapłan w Marawi wspomniał również o tym, w jaki sposób to doświadczenie dało mu lekcję, jak się modlić, i nie tylko jemu, ale również innym zakładnikom, a nawet całemu filipińskiemu kościołowi. Kościół filipiński zawsze pamiętał o nas podczas modlitwy. Do mojej rodziny zwróciły się protestanckie, a nawet muzułmańskie grupy, które powiedziały im: jesteśmy protestantami, jesteśmy muzułmanami, ale modlimy się o bezpieczeństwo waszego brata. Kapłan był szczególnie poruszony tym wsparciem duchowym. Zanim stał się zakładnikiem, jego posługa obejmowała szerzenie dialogu międzyreligijnego. Uważam, że Bóg użył mnie, aby zmotywować innych do wspólnej modlitwy. Wiara jest tym, co stanowi Kościół, nie okoliczności, podkreśla duchowny. Słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia ze względu na fakt, że katedra w Marawi została całkowicie zniszczona. Stojąc wśród ruin swojego świętego miejsca posługi, ojciec Soganub nie zawahał się, mówiąc: musimy kontynuować dialog międzyreligijny jako muzułmanie i jako chrześcijanie. Muszą zostać zasiane w nas nasiona pokoju. Wspólna praca przyniesie pojednanie. Filipiny są krajem głównie katolickim. Wyspa Mindanao, na której znajduje się miasto Marawi, została osiedlona przez mniejszość muzułmańską. Przez wiele dziesięcioleci muzułmanie na Mindanao walczyli o uzyskanie daleko idącej autonomii. Marawi jest siedzibą prałatury terytorialnej z około 35 tysiącami wiernych. Warto podkreślić, że tysiące mieszkańców zostało zmuszonych do ucieczki z miasta. Większość z nich nadal mieszka w namiotach. Już w czasie konfliktu pomoc Kościołowi w potrzebie ACN International udzieliło pomocy uchodźcom. ACN wspiera projekty prowadzone przez diecezję, pomagając około 200 osobom, mężczyznom, kobietom i dzieciom, które były przytrzymywane przez wiele miesięcy w więzieniu. Należy do nich wiele kobiet, a także młodych dziewczyn, które zostały zgwałcone przez porywaczy. Pomoc jest udzielana zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom. Inną inicjatywą organizowaną przez lokalną diecezję jest projekt Młodzież dla Pokoju, w ramach którego 184 chrześcijan i muzułmanów odwiedza obozy dla uchodźców, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy uciekli z miasta, wciąż tam żyje. Uczniowie pomagają uchodźcom niezależnie od ich religii i starają się świadczyć o tym, że pokojowe współistnienie jest nadal możliwe, nawet po wydarzeniach z 2017 roku. Dla lokalnego biskupa Edwina de la Peña dialogi i odbudowa relacji między chrześcijanami a muzułmanami jest absolutnym priorytetem. ACN przeznacza 60 tysięcy euro na pomoc w finansowaniu tego projektu. Mateusz Cieniawski, Pomoc Kościołowi w potrzebie.